Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków i dziś będzie bardzo przyrodniczo. Książki o przyrodzie, o zwierzętach, o takich zwierzętach, które mamy blisko, ale też o takich zwierzętach, które są bardzo, bardzo daleko. Będą książki dla trochę starszych czytelników i dla całkiem małych i jak zawsze będzie też coś do słuchania. Za chwilę nasz pierwszy gość i przeniesiemy się w region Polski, który ja uwielbiam. I myślę, że jest też wielu wśród słuchaczy Alfabetu takich ludzi, zarówno dużych, jak i małych, którzy w to miejsce chętnie jeżdżą. Zapraszam w Beskid Niski razem z Manią Strzelecką, a Alfabet potrwa do godziny 10. W Alfabecie teraz będziemy rozmawiać o przepięknej krainie. Gościem Alfabetu jest Mania Strzelecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I słuchacze Alfabetu oczywiście wiedzą już, jaka to kraina, bo już nie pierwszy raz się w Alfabecie spotykamy. To jest Beskid Niski. Na początek chciałam panią zapytać, jaką pani porę roku najbardziej w Beskidzie Niskim lubi?
Zimę.
Zimę?
Tak.
Kiedy jest biało, zimno, nie można dojechać, jest pełno śniegu i można na przykład zapomnieć o całym świecie?
Tak, jest wtedy tam najpiękniej. Zimy też brakuje nam w Polsce już w ostatnich latach, a tam całe szczęście ona jeszcze jest. Ale ja od dziecka, kiedy wszędzie jeszcze była zima, bardzo zimę lubiłam, chyba tak wizualnie. Ale też dlatego, że jest ciężko i ja tak lubię takie zmagania. Więc mam tutaj swoją daleką północ, blisko na południu.
Chociaż ostatnio byłam w czasie wakacji w Beskidzie Niskim i gospodarze, u których mieszkałam, zapraszali właśnie na zimę i mówili, jak ja mówiłam, o nie wiem, bo to będzie trudno dojechać, ale jak to? Przecież my odśnieżamy drogi, tu już jest cywilizacja, mimo że jesteśmy właściwie na końcu świata, więc może my sobie tylko tak wyobrażamy, że to jest tak wszystko zasypane.
Nie, jeszcze są takie miejsca, gdzie właśnie się nie odśnieża, znaczy mówię się, ale gmina nie odśnieża i moje miejsce jest takim miejscem i na przykład w zeszłym roku chciałam przywieźć sobie sofę, żebyśmy wszyscy mogli wygodnie siedzieć. Niestety nie udało nam się jej przenieść przez zaspy i ostatnie pół kilometra koń z saniami nam pomógł i dojechała sofa na saniach.
Czyli najbardziej tradycyjna forma, tak jak to zawsze bywało.
Tak. Niezawodna.
Trzeba do tego wracać. My spotykamy się dzisiaj natomiast o zupełnie innej porze roku, bo spotykamy się na wiosnę dzięki pani najnowszej książce zatytułowanej Hajda. I to jest kolejny tom cyklu Beskid bez kitu. Hajda, czyli co, naprzód?
Tak.
Pędzimy, biegniemy? To dobrze rozumiem.
Nie wiem, czy powinnam zdradzać, bo jest to też imię w tej książce, więc to ma dwa znaczenia. Hajda, takie właśnie poganianie zwierząt, jest to takie słowo, które często chyba kiedyś na wsiach było słyszane, ale też jest to kamuflaż.
W miastach chyba też, bo ja to pamiętam ze swojego dzieciństwa.
Może. I więc wydaje mi się, że hajda było często używanym słowem i dlatego takie imię zostało nadane, żeby nie zdradzać pewnej postaci.
Dobrze, to nie będziemy zdradzać, ale chyba możemy powiedzieć, kto jest głównym bohaterem tym razem, w tej części, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe dla naszych młodych słuchaczy.
Tym razem jest to młody chłopiec. Stało się tak za sprawą próśb dzieci, które bardzo lubiły beskidzkie przygody, ale pytały właśnie, czy też kiedyś jakieś przygody w Beskidzie w moich książkach przeżyje chłopiec.
Czy tam same dziewczynki mieszkają?
Tak.
Bo do tej pory były to dziewczynki. Chociaż chłopcy też się oczywiście pojawiali. Chłopiec ma też nietypowe imię, Kola.
To jest zdrobnienie od imienia Mikołaj.
Mhm. Proszę o nim coś jeszcze opowiedzieć. Ile ma lat, co lubi robić i kiedy to się wszystko dzieje?
Chłopiec jest małym chłopcem, bo ma lat 9. Wszystko to dzieje się tuż po II wojnie światowej, w roku 1947. I nie bez przyczyny ten rok został wybrany na rok akcji książki, ponieważ w historii Łemków jest to bardzo dramatyczna data. To wszystko właśnie tutaj wyjaśnia się w książce, więc też może nie będę opowiadać dlaczego, ale jest to historyczna data właśnie dla wszystkich wsi łemkowskich. I chłopiec nie jest świadomy tego, co się dzieje, wie, że się skończyła wojna, no bo wszyscy o tym mówią. Wie, że są różni ludzie mieszkający w lesie, którzy się pojawiają, przyjeżdża też wojsko. Nie za bardzo wie, dlaczego to wszystko się dzieje i dlaczego mimo to, że wojna się skończyła, nie ma spokoju u nich we wsi.
Chłopiec należy do rodziny Łemkowskiej.
Tak.
To myślę, że musimy dzieciom, które nie znają jeszcze pani książek i na przykład nigdy tam nie były, nie wiedzą zbyt wiele o Beskidzie Niskim, szczególnie myślę tutaj o takich dzieciach z innych części kraju, bo jednak w Krakowie sporo wiemy, to musimy chyba powiedzieć, kim są Łemkowie.
Łemkowie, tak najprościej mówiąc, byli od wieków mieszkańcami Beskidu Niskiego, czyli pasma Karpat położonego na południu Polski. I właśnie te wsie łemkowskie tam, które od wieków tam były, w roku 47 tak jakby przestały istnieć.
A dlaczego, to nie będziemy teraz opowiadać, bo właśnie o tym między innymi jest książka. Natomiast Łemkowie znowu tam są, chociaż nie ma ich wielu. Mamy znowu kulturę łemkowską, możemy posłuchać tego pięknego, śpiewnego języka, bo trzeba też powiedzieć, że to też ich odróżnia od Polaków, również mieszkających w Beskidzie Niskim. Inaczej mówią i inaczej zapisują słowa.
Tak, innych używają liter, używają cyrylicy, chodzą do innych kościołów, bo mają cerkwie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć.
Ja jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli was już teraz to zainteresowało, to chyba też nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że w tej książce możecie nawet zobaczyć, jak takie pismo wygląda, bo to jest bukwar, czyli łemkowski elementarz, bo bukwy to litery, tak samo zresztą jak po rosyjsku. I możecie sobie popatrzeć na przykład, jak taka literka F wygląda, zupełnie inaczej niż polskie F albo J. Zupełnie inne litery. Można sobie troszkę popróbować popisać, może coś spróbować poczytać. Świetny pomysł. Myślę, że...
To ściągawka też jest, że na przykład kiedy idzie się na cmentarz łemkowski, których tam jeszcze wiele zostało, to można rozczytać napisy na nagrobkach dzięki właśnie takiej ściągawce, którą tutaj użyłam w książce.
Ale nie tylko na cmentarz. Tablice przecież w miejscowościach są również po łemkowsku.
Tylko one są z tłumaczeniem polskim.
No
więc
tak,
tam
tak.
Ściągawkę mamy od razu.
Mamy je.
Tak, ale na przykład bardzo lubię chodzić po starych cmentarzach i rozczytywać napisy, które tam są, a z taką ściągawką będzie to na pewno łatwiejsze.
Ma pani to samo, co ja, bo ja też bardzo lubię chodzić w Beskidzie Niskim po cmentarzach i ostatnio, jak byłam tam z wnuczką, to właśnie ona mówiła, popatrz, babciu, tam wystają takie krzyże, na pewno będzie ci się tam podobało. No, więc to prawda. No i teraz to, co w tej książce chyba najpiękniejsze, to przyroda. Przyroda otaczająca tę wioskę, w której mieszka Kola, ale też zwierzęta, które odgrywają tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. I co by powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo znowu, bo to są zwierzęta zarówno dzikie, jak i takie właśnie oswojone, które żyją w wielkiej przyjaźni z ludźmi.
Tak, to jest książka też o tym, jaki wpływ wywiera wojna i ciężkie czasy na życia zwierząt, bo przecież one są splątane z naszymi bardzo mocno. I zwierzęta gospodarskie, i nie wiem, czy psa można nazwać zwierzęciem gospodarskim.
Ale domowym na pewno.
Przyjacielem na pewno. I to, co się dzieje z nimi, kiedy ludzie mają kłopoty, ale też zwierzęta w lasach, bo przecież wszystkie te działania wojenne miały wpływ również na ich życie. Więc wydaje mi się, że trzeba było zawrzeć historię zwierzęce w takim opowiadaniu, żeby pokazać całość.
Nie powiedziałyśmy jeszcze jednej rzeczy, o której może też nie wszyscy słuchacze Alfabetu wiedzą, że Mania Strzelecka jest nie tylko autorką tej przepięknej opowieści, ale również autorką ilustracji, które są w tej książce. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy przy pierwszym tomie i ja mówiłam, że mnie się przypominają takie tablice ze szkoły podstawowej w moich latach, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, czyli w latach 60. ubiegłego wieku. I tutaj też znowu taką stylistykę znajduję. Trochę takie właśnie, jak pani nauczycielka wieszała nam na tablicy albo na ścianie i pokazywała po kolei, nie wiem, tam jak jakaś roślinka wyglądała, albo jak jakieś zwierzę, do jakiej grupy należy i tak dalej. To pani też tutaj takich tablic trochę zawarła.
Starałam się stylistykę taką nawiązującą do tamtych czasów tutaj odtworzyć.
Jeszcze wcześniejszych, czyli lat 40.
Tak. Mm-hmm. Tak samo jak w książce o zimie były drzeworyty, kiedy mm-hmm. wtedy były popularne jako obrazki na ścianach. Tak tutaj wydaje mi się, że to może być przydatne później w życiu czytelnika.
No, na przykład taka tablica z wiosennymi kwiatami, prawda? Któż z nas wie, jak wygląda lepiężnik? Ale jak sobie pójdzie na łąkę i zobaczy na wiosnę, to zobaczy w książce.
Nawet moja łemkowska wygląda. Przyjaciółka powiedziała, że ona pamięta te rozciapierzone fioletowe kwiatki, ale nigdy nie wiedziała, że to się tak dziwnie nazywa. Więc tutaj może i młody, i starszy czytelnik dowiedzieć się właśnie takich rzeczy. A jeszcze nie skończyłam myśli, że kiedy przyzwyczajimy się, że o tych latach opowiadam w tym stylu graficznym, to może później właśnie czytelnik, jak zobaczy ilustracje z tamtych czasów, to mu się automatycznie skojarzy to właśnie z tą epoką, więc może to będzie jakaś pomoc też w takim umiejscowieniu w czasie ilustracji.
Ja teraz od tablicy do tablicy, byłyśmy przy kwiatkach wiosennych, jestem na przykład przy czajce zwyczajnej, no i wszystkie etapy rozwoju czajki od jajka po dorosłego ptaka są tutaj przedstawione. To skąd pani ma taką wiedzę?
Z obserwacji, z książek, z atlasów, z internetu. Gdzie mogę, tam sięgam, ale najbardziej lubię oczywiście obserwację własną i bardzo dużo czasu spędzam właśnie w Beskidzie na zewnątrz, tak to nazwę, i po prostu się szwendam i obserwuję. I lubię tak zamierać na przykład na jakiś określony czas, typu godzina, dwie, i siedzieć i udawać, że mnie nie ma, jak oni wszyscy zaczną zachowywać się właśnie naturalnie i się już nie przejmować moją obecnością. I właśnie historia z czajkami z tej książki jest moją własną historią, bo byłam pewna, że natrafiłam na jakieś wojsko, które ma radiostację, bo one wydają tak dziwne dźwięki, że nie byłam w stanie uwierzyć, że to zwierzę potrafi z siebie wydobyć takie właśnie głosy. Napisałam do mojego przyjaciela, ornitologa, opisując mu to właśnie, i on mówi: fantastyczny opis czajki.
Udało się. To, tak. A to nie jest podobno łatwe, dlatego że z opowieści ornitologów wiem, że ptaki się nawzajem też przedrzeźniają i czasem można zostać
wprowadzonym
w maliny przez jakiegoś niepozornego ptaszka. Otwieram na jeszcze jednej tablicy z opowieści różnych przyrodników, których też poznałam w czasie swojej dziennikarskiej i literackiej pracy. Wiem, że wiedza o kupach jest wiedzą podstawową, a ze spotkań z dziećmi wiem, że uwielbiają też te historie różne o kupach, jak po kupach rozpoznać zwierzę, które właśnie przeszło przez las i czy to było teraz, czy dwie godziny temu, czy kilka dni temu. No, pani to bardziej poprawnie nazwała tę tablicę odchody, nazywane potocznie kupą, ale są. I teraz właśnie moje pytanie, czy wszystkie je pani widziała, czy też jednak one są z internetu?
Wszystkie je widziałam. Naprawdę? I w dodatku w moim telefonie jest bardzo dużo zdjęć kup.
No i to jest jakaś wskazówka też dla słuchaczy, przyszłych czytelników tej książki i potem, bo jestem przekonana, że ta książka powoduje, że ludzie jadą w Beskid Niski, tak samo jak dwie poprzednie, a potem tych obserwatorów małych, którzy będą dreptać przez beskidzkie lasy i obserwować leżące na ścieżkach albo gdzieś w krzaczkach kupy, czyli odchody.
Bo to jest najłatwiejsze do zaobserwowania dla młodego przyrodnika, bo kupa nie ucieka. I tak jakby wszędzie możemy ją zaobserwować, a ona ma bezpośredni związek ze zwierzęciem, które je zostawiło, więc jest to prawdziwa przyrodnicza obserwacja.
Tak, bo ryś ucieknie, wilk na pewno ucieknie, pszczoła odleci, a kupa zostanie. No, uwielbiam te rozmowy o kupach i wiem, że dzieci je też uwielbiają, dlatego poświęcamy temu tyle miejsca. I jeszcze chciałabym popatrzeć przez chwilę na tę cudowną zupełnie okładkę z czerwonym napisem Hajda. Ja mam skojarzenie od razu z elementarzem Falskiego. Czy często to pani słyszy?
Tak, i to jest zamierzone.
Okej. Okay. Aha, no bo to też tamte czasy właśnie. I te dzieci, które wtedy chodziły do szkoły, uczyły się z elementarza.
Tak, i każde dziecko miało elementarz. Może nie miało innych książek, ale jednak miało elementarz. I przez okres wielu lat to byli zawsze wspaniali ilustratorzy, którzy ilustrowali elementarze. Właśnie bardzo często Mariana Falskiego, bo przez wiele lat to był ten elementarz, ale ilustrowany przez różnych ilustratorów. I to we mnie na przykład zostało jak taka kalka dobrego stylu, bo ja akurat uczyłam się z elementarza ilustrowanego przez pana Grabiańskiego. No i to dla mnie jest po prostu ideał ilustracji do dziś, ponieważ się napatrzyłam na te ilustracje. I tak, chciałam, żeby te książki kojarzyły się z takim dobrym elementarzem.
Hajda, Beskid bez kitu. Mania Strzelecka, autorka i tej opowieści, wiosennej opowieści, i tych niezwykłych zupełnie ilustracji, była gościem Alfabetu, a oprócz tego była też gościem w tym roku Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie. Spotkała się z młodymi czytelnikami, obserwowałam, że było mnóstwo pytań, bo dzieci to lubią, bo dzieci lubią przyrodę, bo dzieci lubią przygodę, lubią odkrycia. No trafia pani w punkt takimi opowieściami. A historie lubią? Wynika to z tych spotkań?
Właśnie sprawdzając to na własnych dzieciach, takiej historii książkowej to chyba mało dzieci jest, które lubią historię taką suchą z samymi faktami, ale kiedy ona jest podana w formie fabuły, to się zamienia to jednak w przygodę i ta historia tak mimochodem po prostu trafia.
Kolejna opowieść wydana przez wydawnictwo Libra. I to jest koniec, czy jeszcze zostaniemy w Beskidzie?
Na razie tak. Na razie koniec. Taki miałam plan. Właściwie po to chciałam napisać książki, żeby opisać tą historię, którą w całości wymyśliłam już od samego początku i właśnie skończyłam wszystko, co chciałam napisać.
W ogóle w to nie wierzymy. Maja Strzelecka była gościem Alfabetu w Radiu Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Zapomniałam jeszcze powiedzieć, po rozmowie z Manią Strzelecką, że mamy książkę dla słuchaczy Alfabetu, książkę o Beskidzie Niskim, trzecią część z tego cyklu Beskid Beskid, tu zatytułowaną Hajda. I tak też trzeba wpisać w treści maila. Hajda, a adres alfabet@radiokraków.pl.
Adam dał imiona zwierzę.
W Alfabecie dzisiaj mamy bardzo fajnego gościa. Marcin Kozioł, dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor wielu książek dla dzieci trochę młodszych i trochę starszych, a dziś będziemy rozmawiać o takiej nowej serii, która właśnie jest dla młodszych czytelników albo dla tych, którym w ogóle trzeba jeszcze czytać na głos. Bo to chyba tak przede wszystkim dla przedszkolaków, prawda?
Tak, Malinka Wombat, bo mówimy o tej serii. To jest seria adresowana do przedszkolaków, no i także do uczniów klasy pierwszych, drugich, którzy lubią także sięgać do książek pięknie ilustrowanych i tych, które w których bohaterami są zwierzęta. A tutaj zdecydowanie jest o zwierzętach.
Więc na początku musimy, mimo że ci, którzy znają pana książki, na pewno to wiedzą, ale ci mniejsi może jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z książkami Marcina Kozioła, więc najpierw opowiedzmy o tym zwierzęciu, które się tak dziwnie nazywa wombat.
Wombat to urocze zwierzątka, pochodzą z Australii. Ja przez wiele lat byłem dyrektorem mediów elektronicznych National Geographic Polska, więc miałem okazję podróżować po świecie. Zwiedziłem z kamerą, z aparatem ponad 60 krajów i podczas jednej podróży trafiłem, no właśnie nie do Australii, bo tam jeszcze nie byłem, a tam te zwierzątka mieszkają na co dzień, ale trafiłem do ogrodu zoologicznego w Azji, w którym to ogrodzie był specjalny wybieg dla zwierząt pochodzących z oceanii. No i tam po raz pierwszy spotkałem wombata. Urocze, malutkie zwierzątko. Na pierwszy rzut oka jak miś wygląda, taki mały. Taki do przytulenia. Tych zwierzątek się nie przytula.
Bo są dzikie.
Tak, bo są dzikie, bo kochają wolność, kochają naturalne środowisko, są bardzo sympatyczne. I od razu mnie kupiły, a właściwie. Mm-hmm. Jak tylko podbiegł jeden taki do fosy, nie było klatek, tylko był wolny wybieg, była taka fosa, jeden taki maluszek podbiegł do fosy, spojrzał na mnie i puścił do mnie oko. Od razu skradł moje serce i wiedziałem, że to będzie bohater moich książek. I tak zaczęła się przygoda z wombatami, która trwa już wiele lat, bo zanim pojawiła się Malinka, o której dzisiaj mówimy, ta dla tych najmłodszych czytelników, to już wcześniej pisałem o wombatach, to była seria podróżnicza o przygodach Maksymiliana Wombata, podróżnika. To jest starszy brat Malinki Wombat, też uroczy, ale jego książki, albo książki o jego przygodach są takie dojrzalsze pod względem formy, bo są znacznie grubsze, jest znacznie więcej tekstu. W tamtych książkach łączę fotografie z ilustracjami Mariusza Andreszczyka plus tekst. Tego tekstu jest całkiem sporo. Wiele faktów o wombatach, o przyrodzie, ale także o kulturze odwiedzanych przez wombata Maksymiliana miejsc. Tamte książki, do nich myślę, że czytelnicy Malinki muszą jeszcze dojrzeć, a teraz właśnie młodsza siostrzyczka Maksymiliana Wombata pojawiła się, książki o niej pojawiły się na rynku, w księgarniach, w bibliotekach. No i Malinka jest zupełnie inna.
No i teraz powiedzmy o tej Malince. Czy Malinka mieszka w Australii?
Tak. Malinka mieszka w Australii, tam gdzie jej tata Wombat, tam gdzie brat Klops, też bohater przygód w tej serii, tam gdzie jej mama, no i Maksymilian, tylko że Maksymilian już dawno wyruszył w podróż w świat i zwiedza inne kontynenty, a więc tamte książki o przygodach Maksymiliana rozgrywają się w Azji. A Malinka na razie odkrywa Australię, swoje rodzinne strony, okolice swojej norki, poznaje zwierzęta, które mieszkają w jej stronach, ale nie tylko zwierzęta, bo to są takie książki, które są dla tych, którzy kochają zwierzęta, kochają przyrodę, kochają poznawać różne ciekawostki przyrodnicze, ale jednocześnie to są książki, które są po prostu zabawne. I to jest dobra zabawa, gwarantuję, śmieszne, a przygody zawierają takie drobne elementy, które mogą się przydać w codziennym życiu każdego przedszkolaka, a nie tylko w Wombacim Lasku, nie tylko podczas wyprawy Malinki do biblioteki leśnej, wysłana tam została przez swojego tatę w jednej z książek z prośbą o to, żeby oddała książki pożyczone przez tatę, mamę, brata, no ale po drodze spotyka kangurka, właściwie panią kangurkową też, z kangurkiem w torbie i tutaj zaczynają się pewne wydarzenia. A te wydarzenia mogą zainspirować dziecko do młodego czytelnika po pierwsze do tego, żeby się świetnie bawił i śmiał przy okazji, ale także może wyciągnąć wnioski na temat, które mogą być przydatne w takim codziennym życiu przedszkolaka. Wkładają sobie relacje z innymi, w takich codziennych rzeczach. Nie tylko więc te książki traktują o odległych częściach świata, ale także o tym, co może być przydatne w życiu każdego młodego czytelnika.
No i mamy dzisiaj w studiu te dwie części. Jedna z nich nosi tytuł Malinka, Wombat i Kangurek. O tym kangurku już pan parę słów powiedział i właściwie patrząc na okładkę od razu go rozpoznajemy. Wiemy, że to jest, że to może być kangurek, jeśli już go kiedyś widzieliśmy na jakichś innych ilustracjach albo fotografiach tego zwierzaka, kangura. A druga część nosi tytuł Malinka, Wombat i Klops. I tutaj mam taki mały klops, bo sama nie do końca wiem, kto to siedzi tutaj z tym żółtym pióropuszem i wygląda trochę jak papuga, ale nie jestem pewna, czy to jest papuga.
Taka mała zagadka.
I tak, od razu jest zagadka na samym początku. Tak. Czy może pan nam troszeczkę tak uchylić, tak troszeczkę, co to jest?
W każdej książce o Malince Wombat mamy dwie, ale już piszę kolejne. A Malinka już przeżyła te przygody, więc one są już w mojej głowie. Będzie występowała inna postać, inne zwierzę, które poznajemy, poznajemy jego zwyczaje, dowiadujemy się więcej, ale nie tylko to główne zwierzę, które jest w tytule, się pojawia, są także drugoplanowi bohaterowie. W Klopsie czyli w Malince Wombat i Klops. Jednym z głównych bohaterów jest brat Malinki, czyli też Wombat. Czyli Klops.
Tak.
Miłośnik klopsów, strawy i z korzonków.
I jego też mamy tutaj na okładce.
Też jest na okładce.
Ale oprócz tego jest ten kakadu. Biały.
Właściciel,
to jest kakadu.
Właściciel żółtego czuba, tak. I właściwie tam cała rodzina kakadu wystąpi w tej książce. A książka traktuje o tym, właściwie jak to się zaczęła historia Malinki, bo Malinka Wombat to jest urocza postać z malinową kokardą, z którą się nie rozstaje. Malinka ma marzenie. Marzy o tym, żeby zostać reporterką. Mało tego, jej ambicja mówi, żeby zostać najsłodszą reporterką. Myślę, że ta malinowa kokarda może jej w tym pomóc. Malinka usłyszała o tym, że przeczytała ogłoszenie w lesie, że zwolniła się posada reporterki, no i postanowiła wystartować w konkursie. No i tutaj mamy dodatkowo w tej całej historii, która będzie zabawna. Tutaj pojawi się i Klops, starszy brat, i kakadu, cała rodzina kakadu. Pojawi się także dylemat. Co można powiedzieć w reportażu? Mhm. A czego nie? Kto może być bohaterem? Czy wszystko można zrobić, żeby ten reportaż był naprawdę przykuwał uwagę? Czy czasami trzeba się powstrzymać? To są takie pytania, które zadaje sobie każdy reporter. Jak daleko może sobie pozwolić, żeby ten jego reportaż stał się przebojem. Malinka też będzie musiała stanąć do takiego wyzwania i odpowiedzieć sobie na takie pytania. Pomoże jej w tym tato Wombat, rodzina kakadu, no i Klops, który, no, jak imię wskazuje, czasami zdarzały się różne klopsy przy okazji spotkań z Wombatem Klopsem. Ja jeszcze tylko dodam, że ilustracje.
Właśnie o tym chciałam powiedzieć. No tak, bo my cały czas mówimy o pana tekście. Oczywiście, że to jest najważniejsze, ale ponieważ ta książka, czy to książki, czy też seria książek dla młodszych czytelników, to bardzo, bardzo ważne są ilustracje stworzone przez Monikę Urbaniak, zajmujące całe strony. Są tutaj właściwie takie miejsca, gdzie jest kilka linijek tekstu, a przede wszystkim historię opowiada ilustracja.
Tak, bo te książki, one właśnie takie mają być, żeby tekst i słowa i ilustracje tworzyły całość, żeby się przenikały. Czasami nawet tak się bawimy tym słowem, formą graficzną słowa, że na przykład mówimy o tym, że o latawcu. I nagle to zdanie o latawcu zamienia się w
ten latawiec.
Ten latawiec. Literki zaczynają wirować. Ta książka właśnie ma to do siebie, że bardzo, bardzo istotna jest forma graficzna, cudowne, pełnostronicowe ilustracje, które przenikają się z tekstem, a na końcu ciekawostki o zwierzętach.
W książce, spisane tak, na takich małych karteczkach, tak? Jak to często mają zwyczaj robić dziennikarze.
Bo to
sobie gdzieś tam notują te najważniejsze myśli,
tak,
które
jest.
Mają do przekazania.
Tak jest, bo na końcu właśnie to są listy, notatki Wombata Maksymiliana, starszego brata, który jest starszy, mądrzejszy, przeczytał już więcej książek, zwiedził wiele zakątków świata, więc troszkę więcej od Malinki wie już o zwierzętach i ich zwyczajach. No i tak, no, w jednej z książek zebrał informacje o wombatach i na przykład z jednych z ciekawostek, które tam zanotował, no to dla Malinki to może być oczywiste, ale dla czytelnika niezupełnie, że wombaty mają bardzo twarde pupy i używają ich do zatykania wejścia do nauki.
Ale jeszcze jedną ciekawszą informację znalazłam, że robią kwadratowe kubki.
Jak
wiadomo, informacje o kupach to są bardzo ważne informacje w książkach dla dzieci. Coś o tym wiem.
Tak. A ostatnio wiem, że w jakimś teleturnieju występowały bardzo znane postacie chyba Dorota Wellman. I w tym teleturnieju, to był jakiś charytatywny odcinek, pojawiło się pytanie właśnie o to, jakie zwierzątka robią
kwadratowe
kubki.
No.
Czy też sześcienne, bo tak, żeby już tak. Było zupełnie zgodne z rzeczywistością, to chodzi o sześciane. Dorota tym poległa na tym.
No właśnie, a my już wiemy, że to wombaty. Tak samo w tym tomiku gdzie się pojawiają kangury, mamy informacje o kangurach, bardzo ważne. Ja na przykład nie wiedziałam, że ogon kangura może mierzyć nawet metr.
Tak, tak.
Niesamowita prawda? Wiadomość, no. Tak.
A nie tylko służy do tego, żeby nim machać, ale także ma kilka innych zastosowań.
Odbija się na przykład przy pomocy tego ogona, skacząc wysoko.
No i takie ciekawostki na końcu. Jedna strona z notatkami, liścikami od Wombata Maksymiliana, a w środku piękne ilustracje.
I też te niesamowite zupełnie wyklejki, które pewnie gdzieś nawiązują do jakichś etnograficznych historii związanych z Oceanią, tak. Z Australią.
Inspirowane tymi
miejscami. Tak.
I twarda oprawa, i piękny, błyszczący papier. Naprawdę muszę powiedzieć, że pod względem poligraficznym, to takie słowo tutaj, poligraficzne, czyli jeżeli chodzi o jakość druku.
Wszystko bierzemy wtedy pod uwagę. Tak. Nie tylko treść, ale to jak ta treść została zamknięta w okładkach i zilustrowana.
Dbałość o każdy szczegół rzuca się w oczy, a to wszystko po to, żeby właśnie była dobra zabawa. No bo książka, tak ja przynajmniej to postrzegam, książka musi być przyjazna dziecku, a to oznacza, że i treść musi być wciągająca i zabawna, i to wydanie musi być piękne, żeby żaden element nie rozpraszał, nie odciągał, nie przeszkadzał w dobrej zabawie.
I tę dobrą zabawę gwarantuje wam Marcin Kozioł, nasz dzisiejszy gość. Mamy dla was obydwie książki. Przypominam, że to są książki dla młodszych czytelników, dla przedszkolaków, może dzieci z klas pierwszych, drugich, takich, które dopiero zaczynają przygodę z czytaniem. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. I teraz, jeśli bardziej zainteresowała was ta historia z kangurkiem, to piszcie kangur. A jeśli bardziej zainteresowała was ta historia z kakadu, to piszcie papuga. Ja już odpowiednio rozdzielę te książki, które ukazały się nakładem wydawnictwa Bum Cyk Cyk. Przypominam, że zilustrowała te książki Monika Urbaniak. A panu Marcinowi bardzo dziękuję za wizytę w Alfabecie.
Radio Kraków.
No i teraz na koniec alfabetu coś do słuchania. Będzie to urocza opowieść napisana przez Agnieszkę Olejnik. Nosi tytuł Sikorka Mela. Mówiłam dzisiaj na początku, że naszymi bohaterami będą w alfabecie zwierzęta. No i sikorki to są takie ptaki, które chyba wszyscy lubimy i obserwujemy często, szczególnie w zimie. A co się dzieje, kiedy to sikorka obserwuje nas? No bo właśnie taką historię opisała Agnieszka Olejnik w swojej książce. Czyta Marta Markowicz. Posłuchajmy fragmentu.
Mela tak naprawdę miała na imię Melania. Albo jeszcze inaczej. Na początku Mela wcale nie miała imienia. A to z tej przyczyny, że w świecie sikorek nie ma imion. Są tylko bardziej lub mniej niebieskie piórka na głowie, skrzydłach albo ogonku. Są bardziej lub mniej żółte brzuszki, ostrzejsze lub mniej ostre pazurki. Tym różnią się te ptaki, nie imionami. Oczywiście, jak wszystkie zwierzęta, sikorki porozumiewają się między sobą. Ludzie nie znają jednak ich języka. Na szczęście, bo gdyby potrafili się nim posługiwać, ciągle wtykaliby nosy w nieswoje sprawy. Poznaliby ptasie tajemnice i natychmiast chcieliby wprowadzić własne zasady. To wolno, tamtego nie wolno, to zjedz, tamtego nie tykaj. Tacy już są ludzie. W każdym razie tak o nich myślą zwierzęta. Ale Mela była zupełnie inna. Mela kochała ludzi. Właściwie, trzeba uczciwie przyznać, miała bardzo dużo szczęścia. Nie natknęła się nigdy na chuliganów, którzy straszą ptaki albo rzucają w nie kamieniami. Nie mieszkała w wielkim mieście, gdzie niektórzy przechodnie bezmyślnie wypluwają gumy do rzucia na chodnik, a biedne ptaki dławią się potem tym wstrętnym niby jedzeniem. Wręcz przeciwnie. Mela mieszkała w spokojnym, małym miasteczku. Wykluła się z nakrapianego białego jajeczka w przytulnym gnieździe na skraju lasu, tuż przy powstającym właśnie osiedlu czteropiętrowych bloków. Dziupla, w której przyszła na świat, znajdowała się tylko nieco niżej niż balkon pewnej sympatycznej rodziny o nazwisku Lorek. Nic dziwnego, że swój pierwszy samodzielny lot Mela odbyła właśnie tam. Z grubej, dębowej gałęzi, ponad dość ruchliwą ulicą, na balkonową barierkę na czwartym piętrze. Mela postała chwilę, nastroszyła piórka, żeby pokazać swojej mamie, że świetnie sobie radzi i nic, a nic się nie boi, po czym wróciła do gniazda. Mama była z niej naprawdę dumna. Z czasem wyprawy Meli stawały się coraz dalsze. Już nie latała jedynie na barierkę balkonu. Odbywała też dłuższe loty. A to na komin, a to na rynne, to znów na śmieszne, faliste daszki garaży. Ale choć mogła teraz zwiedzać całe miasteczko, nadal najchętniej przysiadała na balkonie Lorków i przekrzywiając główkę, obserwowała bawiącą się tam dziewczynkę o imieniu Basia. Tak właśnie wołała do niej mama. Basia miała tam rozłożony dywan, a na tym dywanie całe mnóstwo kolorowych zabawek. Sikorka lubiła siedzieć na barierce i przyglądać się, jak dziecko odgrywa różne scenki, używając do tego dwóch lalek. Jedna była mamą, a druga córeczką. Czasem lalki zmieniały ubrania. Innym razem piły z plastikowych filiżanek i jadły obiad złożony z kolorowych klocków, które udawały, że są kotletem, ziemniakami albo sałatą. Mela obserwowała to z wielką ciekawością, ponieważ w ten sposób dowiadywała się, jak żyją ludzie.
Mamo, zaczęła któregoś dnia, wróciwszy do gniazda. U ludzi też są mamusie i córeczki?
Oczywiście, kochanie. Mamusie, tatusiowie i dzieci. Całkiem jak u sikorek.
A czy one, te dzieci, czy kiedy już nauczą się latać, mogą sobie fruwać po całym osiedlu?
Córeczko, przecież ludzie nie latają.
No tak, pomyliłam się. Chodzi mi o chodzenie. Czy mogą sobie chodzić, dokąd chcą?
Mama przygładziła dziobkiem pióra na brzuszku i zastanowiła się nad odpowiedzią. Myślę, że tak, ale nie od razu. Widzisz, na ludzkie dzieci czyha znacznie więcej niebezpieczeństw niż na sikorki. Ty musisz uważać jedynie na kota i drapieżne ptaki. A dzieciom zagrażają samochody, motory, źli ludzie.
Więc tacy istnieją?
Tak, kochanie. Musisz pamiętać, że nie wszyscy na świecie są dobrzy. Ale to nie oznacza, że powinnaś się bać. Tylko po prostu bądź ostrożna. Mela pokiwała główką i pofrunęła na sąsiednie drzewo, aby pobawić się z małą sójką, która właśnie wyczyniała jakieś harce na gałęzi. Najwyraźniej jednak myśl o dzieciach nie dawała jej spokoju. Ponieważ wieczorem, gdy już cała rodzina mościła sobie w gnieździe wygodne miejsce do spania, zagadnęła ponownie.
A czy w ludzkich domach jest zawsze tylko jedno pisklątko? To znaczy dziecko?
Nie, kochanie. Oczywiście, że nie. Wyjaśniła mama sikorka sennym głosem. Jeśli chcesz, to polatamy jutro po miasteczku i pokażę ci kilka zaprzyjaźnionych ludzkich rodzin.
Bardzo chcę!
Mela ucieszyła się i przez to długo nie mogła zasnąć. Wierciła się i wierciła, patrząc przez gałęzie na księżyc przesuwający się leniwie po niebie. Zawsze tak jest, kiedy nie możemy się czegoś doczekać. Sen nie chce przyjść i czas się tak okropnie dłuży.
To był początek całej historii zatytułowanej Sikorka Mela, napisanej przez Agnieszkę Olejnik, a przeczytanej na audiobooku przez Martę Markowicz. Poszukajcie tego nagrania. Zarówno płyta, jak i książka zostały wydane przez wydawnictwo Frajda, a ja książkę, czyli papierową wersję tej opowieści mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Sikorka. I to już dziś wszystko. Myślę, że sprawiłam wam radość tymi propozycjami. A teraz proszę zaglądnąć, czy się udało, czy może to właśnie wasz mail dzisiaj zadziałał i został przeze mnie wylosowany. Usłyszymy się jak zawsze za tydzień, w niedzielę, kilka minut po godzinie 9:00. Grzegorz Dąbek, Barbara Gawryluk. Do usłyszenia.